Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Na 6 godzin przed śmiercią Jana Pawła II usłyszał od papieża: dziękuję. Kiedy opowiada o swym życiu u boku Ojca Świętego, łamie się mu głos. Naszym gościem jest dziś papieski fotograf Arturo Mari. Jak wspomina Pan to, co wydarzyło się przed rokiem? Czas odchodzenia i śmierci Jana Pawła II.
Vede una cosa molto umanamente triste.
Widzi Pani, po ludzku było to wydarzenie niezwykle smutne. Jednak miłość Jana Pawła II i jego przykład sprawił, iż ja osobiście, a jestem przekonany, że wiele innych ludzi także, wciąż myślę o nim w czasie teraźniejszym, jakby nie odszedł, jakby był dalej z nami. Chcę opowiedzieć o jednej rzeczy. 6 godzin przed śmiercią Jana Pawła II arcybiskup Dziwisz wezwał mnie, abym jak najszybciej przyszedł do apartamentu. Szczerze mówiąc, nie rozumiałem do końca, co się dzieje. Przy wyjściu z windy czekał na mnie ksiądz Stanisław. Kiedy na siebie spojrzeliśmy, zaczęliśmy płakać. Nie wstydzę się mówić, że płakałem. Moja miłość do Jana Pawła II, którego uważałem za swojego ojca, była ogromna. Ksiądz Stanisław wziął mnie za rękę i ruszyliśmy dobrze mi znanym korytarzem. W głębi duszy nie zdawałem sobie jednak sprawy z tego, co tak naprawdę się działo i gdzie szliśmy. Skręciliśmy w lewo i wtedy dopiero naprawdę zrozumiałem, gdzie mnie prowadzi. Wszedłem do sypialni Ojca Świętego i nagle znalazłem się przy jego łóżku. Leżał na lewym boku, był spokojny, miał przymknięte oczy. Ksiądz Stanisław powiedział szeptem: Ojcze Święty, jest Arturo. Ojciec Święty odwrócił się, był uśmiechnięty, popatrzył na mnie spokojnymi oczyma. Rzuciłem się na kolana, powiedziałem mu po polsku: Ojcze Święty, Arturo jest tutaj, twój Arturo. Patrzył na mnie z uśmiechem. Jego oczy promieniowały miłością. Dotknął mojej ręki, powiedział: o Arturo. Pogładził mnie po głowie. Wyszeptał z uśmiechem: dziękuję. Dziękuję. W tym momencie serce przestało mi bić ze wzruszenia. Patrząc na niego, miałem wrażenie, że czeka na jeszcze lepsze, piękniejsze spotkanie. I po 6 godzinach zmarł. Świadczę o tym, by pokazać, jaki to był człowiek, jak wspaniały ojciec. By pokazać tym wszystkim ludziom, którzy mówili, że papież zmarł wcześniej, że był nieprzytomny, że nic nie rozumiał, że wszystko to nieprawda. To jest moje świadectwo. I są ludzie, którzy mogą potwierdzić moje słowa.
Arturo, papież panu podziękował. Jakie ma to dla pana znaczenie?
To dziękuję znaczy dla mnie jedno. Poświęciłem całe moje życie służbie Ojcu Świętemu. Praca ta nie była jednak dla mnie ciężarem, bo Jan Paweł II dał mi niesamowicie wiele. Kiedy mówię o nim ojciec, to nie są puste słowa. Wszyscy mamy problemy, przeżywamy radości. On zawsze miał czas, by mnie wysłuchać. To dziękuję mogę powiązać tylko z jednym, z jego miłością.
Przebywał pan z Janem Pawłem II nieraz nawet kilkanaście godzin na dobę. Był pan przy nim także w chwilach cierpienia. Czy trudno było w takich sytuacjach robić zdjęcia?
On sam dawał mi siłę do pracy. Był naturalny, nigdy nie chował się, nie starał się ukryć swego bólu, cierpienia, drżącej ręki. Jednak kiedy wielokrotnie mówił, że w jego posługę wpisane jest cierpienie, nie wyobrażałem sobie nawet, że będzie on aż tak ogromny. Jego świadectwo dawało mi siłę do wykonywania codziennej pracy. Sprawiało, że ze wszystkich sił starałem się, by mogła ona przynieść ludziom jak największe owoce. Aż do ostatniej fotografii z Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, kiedy podczas 14 stacji wziął krzyż i w pewnym momencie wtulił w niego twarz i przycisnął go do serca. W tym geście było całe jego oddanie Kościołowi, zawierzenie tajemnicy krzyża. Jeśli on dał mi ten przykład, to on też dał mi siłę do kroczenia jego śladem. Teraz, kiedy go zabrakło, w sercu mam wielki ból po stracie bliskiej osoby, ale jednocześnie radość. Radość, ponieważ widziałem, z jakim spokojem odchodził na swoje ostatnie spotkanie.
Czy nie miał pan nieraz ochoty powiedzieć: Ojcze Święty, odpocznij?
Nigdy nie powiedziałem mu, żeby się oszczędzał. Raczej zaciskałem ręce i mówiłem: odwagi. Kiedy nieraz wołając:
O Boże!
Uderzał pięścią w fotel, ja mogłem tylko powiedzieć: odwagi, odwagi. On był silny Bogiem. Nigdy nikt mu nie mówił, żeby się zatrzymał, zresztą on by i tak nie posłuchał. Jego powołaniem było nieustanne kroczenie do przodu. Pamiętam, jak podczas swej ostatniej wizyty w Gemelli, zanim pojawił się w oknie na Anioł Pański, powiedział: dosyć, wracamy do domu, nie mam czasu do stracenia.
Ora basta, si torna a casa oggi, io non ho tempo da perdere.
Zresztą nawet w szpitalu pracował, przyjmował biskupów. Jeśli ktoś jest w szpitalu, to po prostu choruje, a nie układa się dokumentami do podpisania, czy wzywa kardynała Ratzingera i innych. Nawet tam do końca pełnił swoją posługę. Nie mam czasu do stracenia. Cóż więcej można dodać? Ciągle wychodził do ludzi. Najpierw był człowiekiem, a dopiero potem papieżem.
Pracował pan przy boku Jana Pawła II przez 27 lat. Czego teraz najbardziej brakuje?
Cosa manca?
Czego brakuje? Jego spojrzenia, jego słów, wspólnych chwil odpoczynku. Ale przede wszystkim spojrzenia jego oczu. Przecież nie mieliśmy wielu okazji, żeby rozmawiać. On mówił jednak oczami, uśmiechem. Tego mi najbardziej brakuje.
A nie myślał pan, by po śmierci Jana Pawła II przejść po prostu na emeryturę?
Dopo 27 anni.
Nie jest łatwo po 27 latach pracować u boku innego papieża. Jednak kilka dni po konklawe zaprosił mnie do siebie Benedykt XVI. Bardzo długo rozmawialiśmy. Rezultat? Zostałem i dalej mu służę, choć, jak mówię, nie jest mi łatwo.
Śledząc rytm pracy papieża, ma pan często okazję do odpoczynku?
Purtroppo no. Questo giorno di riposo che lei dice che sono stati.
Niestety nie. Ostatnio miałem 4 dni wolnego. Nie był to jednak odpoczynek. Wykorzystałem ten czas na nadrobienie zaległości, jakie miałem w pracy. Od 1977 roku mój urlop to 6 dni, które zbiegają się z rekolekcjami dla Kurii Rzymskiej w czasie Wielkiego Postu. Moja praca praktycznie nigdy się nie kończy.
Non si finisce mai. E questa è una buona cosa.
Arturo, był pan uprzywilejowanym świadkiem modlitwy Jana Pawła II. Jak modlił się ten, którego lud ogłosił świętym?
Era santo. Credo che una delle parti più forti.
To był człowiek święty. Siłą jego posługi była modlitwa. Widziałem go wielokrotnie, modlącego się samotnie, leżącego na kamiennej posadzce w kaplicy. Modlił się nieustannie, ale szczególnie wiele, kiedy miał do rozwiązania poważne problemy. Często modlił się na głos. W samotności modlił się po polsku. On rozmawiał z Chrystusem, prowadził z Nim dialog. Z tych paru słów, które się nauczyłem, mogłem zrozumieć, jak błagał: pomóż mi, Panie Boże, przymnóż mi sił, wzmocnij moją wiarę. On prosił o pomoc. Także w czasie wielkich spotkań z tłumami modlił się i mówił: czegoś ode mnie oczekują. I czego byliśmy świadkami? Niezależnie od miejsca, czy to była siedziba ONZ, czy spotkanie z górnikami, czy ubogimi mieszkańcami Peru, zdecydowanie bronił życia, rodziny, kobiety, walczył o poszanowanie praw człowieka i o chleb dla każdego. Jednak wszystko, co robił, najpierw dokonywało się w jego kaplicy. W czasie pielgrzymek na modlitwę potrafił stawać o 5 rano, czy trwać na niej późno w nocy, modląc się długo przed Chrystusem ukrytym w tabernaku. Ja tych chwil nie zapomnę. Choćby po zamachu. Nie narzekał, że boli, tylko modlił się: Matko moja, pomóż mi. Maryjo, pomóż mi. Sentivo soltanto: Madonna mia, aiutami tu.
Madonna mia, aiutami tu. Czy pamięta pan jakieś szczególne sytuacje związane z papieskimi podróżami?
Se lei ricorderà, in Peru, a Oruro,
Santo Padre parla. Nie wiem, czy pani będzie to pamiętać. W Peru, kiedy Ojciec Święty przemawiał, pewien ubogi człowiek przerwał mu. Podbiegł do papieża i zaczął mówić: Ojcze Święty, wszystko to są piękne słowa, wszystko to, co mówisz, jest wspaniałe. Ale moja sytuacja, i nie tylko moja, tu, na tej ziemi, jest kompletnie odmienna. Kiedy wrócę do domu i wezmę do ręki talerz, on będzie pusty. Co dam do jedzenia moim dzieciom i mojej żonie? Takie problemy pojawiały się często w czasie podróży zagranicznych. Ojciec Święty natychmiast pytał głowy państw, co robią, by pomóc tym biednym ludziom. Możnym tego świata wytykał palcem ich bierność. I tu przychodzą mi na myśl jego słowa wypowiedziane na początku pontyfikatu: nie lękajcie się. On nigdy się nie bał. Zawsze odważnie głosił Boga. Nie zatrzymywał się przed żadnymi reżimami. Tak było w Nikaragui czy w Chartumie, gdzie pytał, dlaczego rząd pozwala, by miliony ludzi umierały z głodu. Nigdy się nie bał. Na Sycylii podniósł głos przeciwko niszczącej człowieka mafii. Gdziekolwiek poszedł, zostawiał ślad. Życie nie jest łatwe. On jednak nie bał się kruszyć kolejnych murów.
Od kilkudziesięciu lat pracuje pan w Watykanie. Czy spodziewał się pan aż takich tłumów żegnających Jana Pawła II?
To był 6. papież, u którego boku pracowałem. Byłem już wcześniej świadkiem pogrzebów kolejnych papieży. Jednak nigdy dotąd nie widziałem ponad 5 milionów ludzi stojących w kilometrowych kolejkach, by pożegnać zmarłego papieża. Typowym przykładem jest moja żona, która stała w kolejce 13 godzin. Mimo że mogłem wprowadzić ją gdzieś bokiem, ona chciała być z tymi ludźmi i z nimi wspólnie pożegnać Jana Pawła II. Taka była potrzeba jej serca. I nie tylko jej, ale milionów ludzi. Ja mieszkam kilkanaście metrów od Watykanu. Nawet w nocy słyszałem młodzież, która nie tylko się modliła, ale i śpiewała, wołała. To nie było tylko oddawanie czci zmarłemu. Ci ludzie już wtedy szli do niego jak do świętego. Niech się pani przejdzie na plac świętego Piotra i popatrzy na niekończącą się kolejkę do grobu Jana Pawła II. A przecież minął już rok od jego śmierci. Pielgrzymi łączą spotkanie z Benedyktem XVI na audiencji ogólnej, czy na nią pański, z modlitwą przy grobie. Myślę, że to jest najwspanialsze świadectwo, jakie można sobie wyobrazić. Jedność tych dwóch papieży. Ludzie to dostrzegają.
A czy był pan świadkiem cudów dokonywanych przez Jana Pawła II?
Assistere a dei momenti come ho assistito, che tu vedi con gli occhi che sta succedendo qualcosa.
Wielokrotnie byłem świadkiem wydarzeń, które po ludzku są nie do wytłumaczenia. Rzeczy nie do pojęcia, które się dokonują. Trudno to zrozumieć. Chcę pani opowiedzieć o dwóch bardzo charakterystycznych wydarzeniach. Pewna Angielka, chora na raka, której zostało niewiele życia, chciała spotkać Ojca Świętego. Samolotem przywieziono ją na lotnisko w Rzymie, następnie specjalną karetką do Watykanu, wniesiono ją do auli Pawła VI. Jan Paweł II został uprzedzony, że chciała się z nim koniecznie spotkać. Papież zaraz na początku podszedł do niej, wysłuchał jej słów wypowiadanych z trudem, szeptem. Mówił: Nie bój się, módl się za nią. Potem ją przytulił, pobłogosławił. I znów zachęcił, módlmy się razem. Samolot wrócił do Londynu. Dzień później chora wstała z łóżka. Powiedziała, że jest głodna. Jest zdrowa. Dziś przy pomocy innych osób prowadzi Centrum Walki z Rakiem.
Żeby
przybliżyć ogromne miłosierdzie Jana Pawła II, mogę opowiedzieć inne przejmujące wydarzenie. Był 1 stycznia, mniej więcej 16:30. Dopiero co wróciłem z pracy do domu. Zdążyłem dosłownie ściągnąć marynarkę, tu telefon od księdza Stanisława, który pilnie wzywa mnie do Watykanu. Chwyciłem aparaty i pobiegłem do Pałacu Apostolskiego. Wszedłem do papieskiego apartamentu i zobaczyłem przejmującą scenę. Papież klęczał na ziemi przy wózku niepełnosprawnego chłopca. Młodzieniec był wycieńczony, ważył może 25 kilo. Jego ostatnim pragnieniem było spotkać się przed śmiercią z papieżem. Przyjaciele złożyli się na podróż, przywieźli go z Bresci do Watykanu i bez zapowiedzi zjawili się przed spiżową bramą. Ja muszę spotkać się z papieżem, powiedział gwardzistom. Gwardziści poinformowali o całym zdarzeniu księdza Stanisława, a on pozwolił im wejść. A więc wchodząc do papieskiego apartamentu widzę Ojca Świętego, modlącego się na klęczkach przy chłopcu, może kwadrans, może dłużej. Ten wpatrywał się w niego rozpromienionym wzrokiem. Praktycznie widać było tylko jego oczy, reszta ciała to dosłownie była skóra i kości. W pewnym momencie Jan Paweł II skończył się modlić. Objął chłopca, ucałował, pobłogosławił i patrząc na niego rozpiął sutannę, ściągnął łańcuszek z krzyżykiem, który miał na szyi. Nałożył go chłopcu na szyję. Kolejny raz pobłogosławił i ucałował. Ten chwycił papieża za rękę, ucałował ją i szeptem powiedział: dziękuję, do zobaczenia w raju. To, żeby powiedzieć, jakie cuda dokonywały się z dala od oczu świata. Do zobaczenia w raju. 4 dni później chłopiec zmarł. Jego mama powiedziała nam, że umierał spokojnie.
Arturo, gdy opowiada pan o tych wydarzeniach, łamie się panu głos. A czy Ojciec Święty płakał?
Nie widziałem go płaczącego. Ogromnie wzruszonego, tak. Są zdjęcia, które te wydarzenia dokumentują. Kiedy odwiedzał szpitale onkologiczne, brał na ręce małe dzieci, a matki chwytały się jego kolan, błagając o cud. Błagając z płaczem, by uzdrowił jej dziecko. Ciężko nawet o tym mówić. Serce się kroi z bólu. Trudno sobie nawet wyobrazić, co czuł papież w tamtym momencie, kiedy tym matkom musiał przekazać wiarę, ufność i odwagę. Pamiętam, jak w Korei, w leprozorium, po kolei błogosławił 800 chorych na trąd. Czy my jesteśmy w stanie w ogóle sobie wyobrazić, co oznacza trąd? Wątpię. Byłem tuż obok papieża. Smród rozkładającego się ciała zapierał dech. Przerażały zniekształcone chorobą twarze, okaleczone ręce. A Ojciec Święty każdego całował, każdego z miłością dotknął. W tym momencie każdy z tych trędowatych poczuł się wreszcie człowiekiem. Wreszcie doświadczył miłości, a nie tylko odrzucenia przez społeczeństwo. W Afryce szedł do chorych na AIDS, przytulał dzieci zarażone wirusem HIV, całował je, błogosławił. Po wszystkim wieczorem szedł do kaplicy i godzinami się modlił. Tego nie można zapomnieć. Taka jest rzeczywistość. Ludzie mówią święty. Dla mnie to są cuda, których dokonywał na co dzień.
Come si fa a dimenticare queste cose? Questi sono i miracoli per me.
Arturo, ja z serca dziękuję panu za to przejmujące świadectwo. Przypomnę, naszym gościem był papieski fotograf Arturo Mari. A z państwem żegna się Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.